honestokracja, demokracja uczciwa. Trochę historii. Przypomnę, że pierwszym, który zajmował się ustrojem społecznym w filozofii dziejów, był Platon. Swoją polityczną doktrynę rozwinął przede wszystkim w państwie i prawie. Był przekonany o postępującej ewolucji ustrojów. Uważał, że systemy ustrojowe również się zużywają. Uważał dalej, że po zużyciu się wcześniejszego ustroju zastąpi go następny. Platon wyróżnił następujące ustroje społeczne. Arystokrację, czyli rządy najlepszych. Ustrój oparty na cnocie rozumu. Kiedy arystokracja już upadnie, Platon przewidywał, że powstanie timokracja, rządy odważnych. Dalej po timokracji miała być oligarchia, rządy najbogatszych. Po oligarchii demokracja, a po demokracji tyrania. Zdaniem Platona tyrania to najgorszy z ustrojów, gdyż rację stanu stanowi w niej osobisty interes despoty. Proponuje, aby następnym w powyższym ciągu systemów społecznych była honestokracja, demokracja uczciwa, czyli system rządów uczciwych. Po Platonie było wielu myślicieli opisujących systemy państwa. Arystoteles, święty Augustyn, święty Tomasz z Akwinu. Doktryna Tomasza z Akwinu, nazwana tomizmem, przetrwała do XIX wieku. Uzasadniała ona nadrzędność władzy kościelnej nad świecką, ale co należy podkreślić, oddzielała prawo od sumień ludzkich. Ale tylko Platon swoim geniuszem przewidział, że ustrojem, który zastąpi demokrację, będzie tyrania. Jest więc się czego obawiać. Obserwując niepodległe czasy i nieodległe kraje, wciąż widzimy, jak bardzo prawdziwe były jego analizy. W Polsce od około 100 lat, z wyłączeniem wojny i czasu socjalizmu, żyjemy w demokracji. Demokracja, jak każdy układ zamknięty w przyrodzie, ulega, jak to określił Platon, degeneracji lub, jak mówi nauka, jej entropia wzrasta. Niniejsza książka jest również o tym, dlaczego korekta w demokracji jest konieczna i jak połączyć ją z rozwojem, jak twórczo ją wzmocnić, jak wreszcie połączyć demokrację z rządami najlepszych i zbudować demokrację uczciwą, honestokrację. Honesto w języku łacińskim, angielskim i esperanto znaczy uczciwy, zaś krateo, rządzić. Honestokracja nagradza dodatkowym głosem wyborczym tych wyborców, którzy własną pracą doszli do tego, że mają więcej i chcą się tym podzielić ze społeczeństwem. Honestokracja wyróżnia też tych z obywateli, którzy bardziej przyczyniają się do rozwoju ojczyzny. Honestokracja wreszcie nikomu nic nie zabiera, choć rozróżnia tych, którzy dają najwięcej, jak też rozróżnia tych, którzy dają, od tych, którzy tylko biorą. Dzisiejszy system wyborczy nie jest uczciwy. Nie jest bowiem uczciwym system wyborczy, w którym dwóch wyborców osadzonych w więzieniu wieloletnimi wyrokami, nie pozbawieni praw wyborczych, mają większą siłę wyborczą niż wybitny profesor. To nie jest uczciwe. Kiedy ktoś mieszkający na stałe poza granicami kraju, płacący w innym kraju podatki, kto nie łoży na rozwój ojczyzny, ma taką samą siłę wyborczą jak wyborca w kraju mieszkający i z wielką ofiarnością dbający o jej rozwój. Nie jest wreszcie uczciwy system wyborczy, który nie rozróżnia wyborców, z których jeden wyprowadza swoje obowiązki podatkowe do rajów podatkowych, a drugi z troską o losy kraju podatki płaci rzetelnie. Honestokracja wprowadza uczciwość, dba o tych wyborców, którzy twórczo z ogółu się wyróżniają. Dba o to, aby ci twórczo wyróżniający się wyborcy mieli choć symboliczny przywilej większego oddziaływania na ojczyznę, na którą hojnie i łożą. Jeśli przyjętym prawem jest powszechne karanie tych, którzy wyróżniają się negatywnie, czyniąc zło, wtedy uczciwym i koniecznym jest powszechne nagradzanie tych, którzy czynią dobro i w większym stopniu przyczyniają się do ojczyzny rozwoju. Oczywiście, powtórzę, nagradzanie nie powinno zależeć od woli gremiów ani od woli partii politycznych, lecz powinno być systemowe. Stan techniki komputerowej na to już pozwala. Honestokracja nagradza oddanie dla ojczyzny, jak też buduje autorytety. Podsumowując, propozycja polega na tym, aby w zależności od wkładu we wspólne dobro dodać osobom kreatywnym, wyróżniającym się w pracy dla dobra ogółu, dodatkowe głosy wyborcze. Liczba dodatkowych głosów zależeć będzie od ilości dobra przekazanego społeczeństwu. W ten sposób połączymy demokrację z uczciwością, instalując w naszym kraju jako pierwsi na świecie demokrację uczciwą. Honestokrację. Honestokracja będzie pierwszym takim systemem wyborczym na świecie. Podobny kazus zdarzył się przed ponad 200 laty. Konstytucja 3 maja z 1791 roku była również pierwszą konstytucją, choć wtedy tylko w Europie. Honestokracja będzie pierwszym tak zdefiniowanym ustrojem na świecie. Co to znaczy dla Ciebie, drogi czytelniku? Jeśli jesteś po studiach magisterskich, otrzymujesz dodatkowe 2 głosy wyborcze za maturę i za magisterium. Dalej, jeśli jesteś płatnikiem podatku dochodowego powyżej średniej krajowej, otrzymujesz dodatkowo 1 głos. Jeśli jesteś radnym szczebla powiatowego, masz dodatkowo 2 głosy. Gdybyś był posłem, miałbyś 4 głosy. A jeśli jesteś rodzicem 3 dzieci niepełnoletnich, wypełniasz za nie 3 głosy wyborcze. Sumując, dysponujesz podczas wyborów dodatkowo 8 głosami wyborczymi, czyli łącznie z własnym głosem masz 9 głosów wyborczych. Ważysz jako obywatel więcej. Czujesz się wyróżniony i dumny. Demokracja. Demokracja dziś, jak wiemy, głośnym dzwonem jest równości. I czy chcemy, czy nie chcemy, jest oparta na większości. A zaś równość, jak wiadomo, identyczność ma w strukturze. W rzeczy samej, choć rzekomo przeciwstawna jest naturze. To też mamy zawrót głowy, kiedy większość jest całością, kiedy pełne do połowy jest już władzą, niesprzecznością. Gdy wyborcy z procentami, czy ktoś bierze, czy też daje, są już w liczbach tacy sami, tworzą większość, jak się zdaje. A gdy większość się utworzy, to podobnie jak z rośliną, kiedy cień swój już ułoży, to w tym cieniu inni giną. To też większość, o mój Boże, Sokratesa uśmierciła, a w Hitlera zaś wyborze całą ludzkość ośmieszyła. Mussolini z jej pomocą, w co aż trudno dziś uwierzyć, też większością i jej mocą czysty faszyzm zaczął szerzyć. A ten faszyzm z demokracją i większością wzbogacony, jak też z Kanta butną nacją pozabijał aż miliony. Jasno widać, jak się zdaje, czym więc większość jest dla losu, gdy kto bierze i kto daje, ma tę samą siłę głosu. Wtedy zmiana mi się marzy, gdyż przy wzroście już entropii demokracja, co się zdarzy, znów jak kiedyś nas zatopi. To też marzę, by nagradzać tych, co wiedzą i umieją oraz w pierwszych rzędach sadzać tych, co twórcze ziarno sieją. A zaś tych, co dla macierzy postaw roju są etosem, tych wyróżnić już należy przy wyborach ekstra głosem. Po tym wstępie zapraszam, aby przyjrzeć się demokracji, która jest zarówno dorobkiem historii, jak też naszą rzeczywistością. Choć jak wiemy, historia demokracji liczy sobie już prawie 2500 lat. To dziś jedna tylko trzecia państw członkowskich ONZ ma liberalno-demokratyczne konstytucje. Demokracja kieruje się 2 podstawowymi zasadami. Równością polityczną i rządami większości. Jest bezpośrednia lub pośrednia. Przypomnę, w demokracji pośredniej wybieramy swego przedstawiciela do organów stanowienia prawa. zaś w demokracji bezpośredniej nie oddajemy prawa do swojego głosu i decyzje w referendach podejmujemy sami. Przykładem demokracji bezpośredniej jest demokracja szwajcarska, która w czerwcu 2016 roku w referendum podjęła decyzję o odrzuceniu propozycji rządu, by każdy obywatel otrzymywał 2500 franków dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego, a dzieci 625 franków. Odrzuciło ją 78% głosujących przy dużej, liczącej ponad 60% frekwencji, jako szkodliwą dla państwa. Warto zauważyć, że taką decyzję mogło podjąć tylko społeczeństwo o wysokiej dojrzałości społecznej. Wysoka dojrzałość społeczna jest tożsama z duchowością społeczeństwa i co za tym idzie, winna posiadać wysoką kreatywność i wynalazczość. Zaszokowany postawą Szwajcarów, sprawdziłem w internecie poziom ich wynalazczości. Wyniki były zdumiewające, ale potwierdzający również teorię, że wysoka duchowość przejawia się wysoką kreatywnością. Okazuje się, że Szwajcaria z 465 patentami na 1 milion mieszkańców jest najbardziej kreatywnym społeczeństwem na świecie. W Szwecji 330, w Danii 210, w Polsce ten sam współczynnik wynosi 5,6, z którym to wynikiem zajmujemy 49 miejsce na światowej liście. Szwajcaria również zajmuje jedno z pierwszych miejsc według badań UNESCO, jeśli chodzi o odczucie szczęśliwości. Polska zajmuje w tym badaniu miejsce podobne jak w wynalazczości. Czym jest mentalna duchowość w rozumieniu fizyki kwantowej, wyjaśniam w dalszej części książki. Duchowość. Cóż, duchowość to jaźń ducha, w której byt ma takie wodze, że myśl wiernie serce słucha i jak pies nasz jest przy nodze. A zaś ciało w takim bycie jest w swym stanie obecności. W niej doświadcza, czym jest życie i że częścią jest całości. No a umysł, moi mili, choć istotą nam się mieni, jest jak sługa każdej chwili w bycie czasu i przestrzeni. Cóż, duchowość w swej istocie też jest lotna niczym para. Każdą ważność ma więc w locie, tak jak prawdę każda wiara. Nie zna ocen ani złości i choć w życia jest wciąż stanie, sednem jest też świadomości, tak jak krople w oceanie. Wszyscy w niej są więc przyjaźni. Dobre słów jest w niej znaczenie. Myśl w niej widzi sedno jaźni, a sens ma wciąż swe spełnienie. Dziś, choć trudno w to uwierzyć, bo to wiedza z wykrzyknikiem, że duch w ciele da się zmierzyć i być prawdy wyznacznikiem. Dzisiejsza demokracja zakłada, że wszyscy są równi, pomimo że taka równość jest przeciw naturze. Najważniejsza sprzeczność jest pomiędzy wolnością a równością. Jest to sprzeczność dokuczliwa, ponieważ dla zachowania równości należałoby wszystkich leniwych zmusić do wysiłku, a pracowitym należałoby odebrać prawo do nadmiernego wysiłku. Ponadto wszyscy ludzie musieliby być równi pod względem intelektualnym. Demokracja jednak ujednolica, sprowadza do wspólnego mianownika. W tym sensie jest totalitarna, czyni zatem z polityki specjalny obszar, gdzie obowiązują inne prawa niż w naturze. Demokracja ponadto to rządy większości nad mniejszością. Nie obiecuję więc dobrych rządów, a jedynie takie, które są pożądane przez większość, gdzie większość jest definiowana jako zaledwie 51% głosujących i utożsamiana z całym narodem, suwerenem. Rządy większości są nie do ruszenia, nawet jeśli w czasie kadencji rządzący podejmują szkodliwe dla ogółu decyzje. Przykładem niech będzie, nie wymieniając własnych przywódców, prezydentura Janukowycza na Ukrainie czy przywództwo Hitlera w Niemczech. Większość więc nawet największe zło może zdefiniować jako dobro. Prosta arytmetyka wyznacza w niej kryteria jakości. Widzi osoby jako jednostki sobie równe, które dają się zliczyć. Przekształca zatem państwo w arenę, gdzie toczy się nieustanna bitwa o procenty, a obserwatorzy, czyli społeczeństwo, wierzą, że wygra lepszy. Celem większości jest więc klęska mniejszości, a to tworzy niechęć do nieswoich, tych inaczej myślących. W tej walce społeczeństwo ocenia siebie poprzez to, w której części podziału się znajdzie w mniejszości czy też w większości. Nie sposób nie przywołać tu przykładów Włoch, Hiszpanii czy wreszcie Niemiec, gdzie to właśnie demokracja większościowa doprowadziła do wojen. Choć zabrzmi to złowrogo, ale dla rządów źle pojętej demokracji, rządów totalitarnych, tylko silny kryzys może być uwolnieniem. W czasie dobrobytu ludzie są mniej rozważni i nie potrafią odczytać ukrywanych prawdziwych intencji tych, których wybierają na swoich liderów. Często spotykam się z opinią, że większość ma większą szansę na nieomylność czy też na lepsze decyzje. Nie podzielam tej opinii. Jest odwrotnie. Większość częściej podejmuje złe wybory czy złe decyzje niż pojedynczy człowiek. Głównie dlatego, że wybory takie nie dokonywane są w skupieniu, lecz pod wpływem społecznych nastrojów chwili czy wydarzeń na arenie politycznej. Najczęściej wydarzenia te są wywoływane dla celów politycznych. Niemcy z roku 1932 są tego najlepszym przykładem. W demokracji liczy się to, co widać. Liczy się wrażenie, jakie wywrze kandydat na wyborcach. Zapewne większe szanse ma osoba fizycznie atrakcyjna od tej, która, choćby bardzo mądra, tych fizycznych zalet nie ma. Odwrotnie jest w przypadku piękna moralnego. Kandydat nieuczciwy jest zdecydowanie skuteczniejszy od kandydata uczciwego. Ten drugi nie może obiecać niczego, co szkodzi dobru ogółu. Nieuczciwy natomiast nie ma żadnych zahamowań, aby obiecać rzeczy niemożliwe, stając się świętym Mikołajem. Cechą wyróżniającą partie populistyczne jest to, że z ogromnym szacunkiem wypowiadają się o społeczeństwie, a równocześnie z lekceważeniem i pogardą odnoszą się do jednostki. Jak potwierdzają każde wybory, przeciętny obywatel oddaje swój głos bardziej ochoczo na partie, które rozdają. Niechętnie zaś głosuje na te, które w swoim programie mają gospodarkę racjonalną, w tym oszczędzanie i zaciąganie pasa. Demokracja oparta tylko na liczbach, niestety, ma wielką wadę, ponieważ odpowiedzialnych za katastrofę czyni anonimowymi. A już szczególnym sposobem na zasłonę dymną przed odpowiedzialnością jest w demokracji pośredniej referendum. Głosujący głosują na opakowanie, a nie na zawartość. Przy wzrastającej liczbie głosujących spada jakość. Ujawnia się tu również prawo, sformułowane już przez Mikołaja Kopernika, że gorsze wypiera lepsze. Obecna demokracja sankcjonuje również wszelkie korupcje w dużej skali, bowiem za oddane na siebie głosy obiecuje wyborcom określone, często niemożliwe do spełnienia korzyści. Moc i siła. W codzienności się ukryły moc i siła, dwie rywalki. I to one tak sprawiły, że jest miłość i świat walki. Przyjęło się uważać, że demokracja to rządy większości nad mniejszością, co nie jest prawdą. Aby to sobie uświadomić, prześledźmy ostatnie wybory. W Polsce jest 38 milionów mieszkańców, uprawnionych do głosowania jest 30,5 miliona. W ostatnich wyborach władzę w ich imieniu zdobyła partia, która otrzymała około 5 750 tysięcy głosów oddanych na nich. To jest mniej niż 20% uprawnionych do głosowania. Czyli w ramach tego zapisu demokracji partia, która otrzymała mniej niż 1/5 głosów ogółu głosujących, sprawuje rządy. Jeśli nawet uwzględnimy połowę uprawnionych, którzy nie poszli do urn wyborczych, to i tak rządzący rządzą z woli tylko około 35% oddanych głosów. czyli reprezentanci zdecydowanej mniejszości, autorytarnie rządzą większością. Oczywiście istotą każdej partii jest zdobycie władzy. To, że jest to możliwe przy tak niskim poparciu społecznym, pokazuje skalę problemu i nieprawidłowości obecnego systemu demokracji. Przyjrzyjmy się, jak demokracja działała w przeszłości. Hans Hermann Hoppe w książce Demokracja, Bóg, który zawiódł, podaje, że do XIX wieku państwo kosztowało podatnika do 8% PKB. Sytuacja uległa gwałtownej zmianie wraz z nastaniem epoki demokratyczno-republikańskiej. Wydatki rządowe w stosunku do PKB wzrosły w większości państw do 20-30% w latach 20. i 30., a w połowie lat 70. osiągnęły 50% PKB. Liczba zatrudnionych w rządzie w XIX wieku nie przekraczała 3% siły roboczej. Ministrowie królewscy i parlamentarzyści na ogół nie otrzymywali pensji z publicznych funduszy, lecz utrzymywali się sami z własnych dochodów. Tymczasem wraz z rozwojem procesu demokracji stali się oni urzędnikami wynagradzanymi przez państwo. Od tej pory zatrudnienie w rządzie nieustannie wzrasta. W latach 70. wynosiło średnio około 15%. Tu warto dodać, że obecnie wskaźnik ten wynosi 3 100 000 ludzi i wynosi prawie 1/4 PKB. Zaś bez mikrofirm to już około 40% i stale rośnie. Jedną z przyczyn jest to, że w społeczeństwie egalitarnym, jakim niewątpliwie jest postsocjalistyczny duch społeczeństwa polskiego, obowiązuje zasada, że nie ma ludzi bardziej uzdolnionych, że wszyscy są równi i niezależni, bez względu na to, czy są tymi, którzy łożą na rzecz państwa, czy są tymi, którzy nie płacą podatków, czy są pośród biorących zapomogi, należy im się od państwa tyle samo. Zjawisku temu należy się bacznie przyglądać, ponieważ, jak pisze wspomniany wyżej Hoppe, demokracja nie tylko spotęgowała wyzysk i przyczyniła się do zepsucia społeczeństwa, lecz także spowodowała, że wcześniej ograniczone wojny zamieniły się w wojnę totalną. Wiek XX, wiek demokracji trzeba zaliczyć do najbardziej krwawych okresów w całej historii. Wiek ten wyczerpał rezerwy, jakie odziedziczył od poprzednich pokoleń, z powodu długu publicznego i kosztów utrzymania systemów opieki zdrowotnej wisi nad nami groźba załamania gospodarczego. Jednocześnie groźne rozmiary osiągnęły kryzysy i konflikty w sferze społecznej. Jeśli tendencja zorientowana na teraźniejszość utrzyma się, demokratyczne państwa dobrobytu upadną tak jak upadły socjalistyczne państwa Europy Wschodniej. Otwartym pozostaje więc pytanie, czy można coś zrobić, aby bieg ten zatrzymać?